Mecenasami Szafy Melomana są Magda Wawrzonkowska, Krzysztof Becker, Paweł Ris, Justyna Miodońska, Agnieszka Szynk, Andrzej Tokarczyk, Paweł Konik, Maciej Grzegorek, Szymon Mechliński, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Maria Sławek, Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki i Marta Bogusławska. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bez Was Szafa nie mogłaby działać i się rozwijać. Wasze wsparcie to dla mnie ogromna motywacja, aby nagrywać kolejne odcinki i trzymać jak najwyższy poziom. Łącznie patronów jest już 21. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona i współtworzyć pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej, odwiedź mój profil w serwisie patronite.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Dobry wieczór. Witam Was serdecznie z Pragi. Pierwszy live Szafy Melomana z Pragi. Pierwszy w 2024 roku, który to live w odróżnieniu od poprzednich zacznę od podziękowań. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję mecenasom Szafy Melomana, wszystkim tym, którzy zechcieli Szafę wesprzeć, bo to jest dla podcastu, dla bloga, dla wszystkiego, co robię, chyba sprawa numer jeden, jeśli chodzi o styczeń, dlatego że, jak wiecie, w styczniu zakończyło się w moim przypadku realizowanie stypendium z Ministerstwa Kultury. To stypendium było na rok, to się skończyło. No i myślałem o tym, jak zapewnić temu projektowi dalsze życie. Pomyślałem więc o Was, czyli o odbiorcach, o słuchaczach i no muszę powiedzieć, że nie zawiedliście mnie, dlatego że raptem w ciągu 2 tygodni z niewielkim haczykiem wzrosła liczba patronów od 0 do 20, chyba 1 już obecnie. I ilość wpłat całkowicie przekroczyła moje oczekiwania, bo sądziłem, szczerze powiedziawszy, że coś takiego jak muzyka klasyczna, szczególnie w polskich warunkach, nie będzie się cieszyć tak dużym zainteresowaniem, a jest to coś bardzo, bardzo fajnego i dobrze wróży na przyszłość. Zatem kłaniam się nisko wszystkim mecenasom Szafy i cieszę się ogromnie, że wspieracie także dobrym słowem, także komentarzem, ale i oczywiście finansowo, bo bez tego po prostu nie dałoby się robić czegoś, co jest tak, powiedziałbym, nie chcę użyć słowa obciążające, bo to jest słowo takie strasznie negatywne, a w gruncie rzeczy to, co robię w podcaście, nie jest dla mnie obciążeniem, to jest coś, co uwznośla, ale wymaga bardzo dużo nakładu pracy i tej pracy nie da się wykonywać hobbystycznie w tej skali, żeby nadawać taki solowy odcinek co tydzień. Zatem, jak mówię, raz jeszcze, kłaniam się nisko i dziękuję. Dla tych, którzy po raz pierwszy słuchają live'a, jest to już 7 live w historii podcastu, ale to szybciutko wyjaśnię, że live miał różne formy i różne postaci przyjmował, ale zasada generalnie jest taka, że najpierw coś Wam opowiadam i to są najczęściej sprawy bieżące, które nam w tych zwykłych odcinkach podcastu trochę umykają. To znaczy czasem jakiś podcast może wyniknąć z czegoś, co się dzieje na bieżąco w świecie muzyki, ale nie omawiam w nim najczęściej spraw związanych z tu i teraz. Z czego to wynika? Z prostej rzeczy. Ja chciałbym, żeby to, co tworzę, to, co tworzymy razem dzięki wsparciu mecenasów, miało jak najdłuższą datę ważności. To znaczy chodzi o to, żeby większość odcinków, które publikuję za rok, 2, 3, 4, 10, były cały czas aktualne, aby można było do nich wracać i ich słuchać tak, jakby zostały nagrane wczoraj. Stąd w Szafie jest też bardzo mocny zwrot ku historii, bo to są rzeczy, które się wydarzyły i dopóki oczywiście nie ukażą się jakieś badania, które wszystko całkowicie zmienią, no to te odcinki są aktualne, prawda? I można ich słuchać nawet po wielu tygodniach, po wielu miesiącach czy latach, a tak widzę w ogóle Szafę, jako coś, co jest rozpisane na wiele lat, jako na projekt, który zostanie z nami na bardzo długo i to też jest przewaga podcastu jako formy nad radiem, które radio zawsze działa tu i teraz, tak? Radio jest z nami tu i teraz. Oczywiście wiadomo, że i w radiu format podcastowy wszedł i audycji można odsłuchiwać po czasie, no ale powiedzmy. Jednak forma podcastu jest tutaj tą domyślną formą, która zachowuje treści na długo. A później, oczywiście po przeglądzie, odpowiadam na pytania, które zadaliście. Na szczęście spłynęło do mnie tych pytań ogromnie dużo i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Pytania są też bardzo różne, bo są i muzyczne, i niemuzyczne, i chyba na te niemuzyczne cieszę się równie bardzo, co na te muzyczne. Więc będziemy zrobili taką przeplatankę. Opowiemy coś o muzyce i coś nie o muzyce. Trochę z życia prywatnego, trochę z życia oficjalnego. Szymon Mechliński pisze, jeden z mecenasów, któremu się nisko kłaniam, że zdążył. Cieszę się bardzo, bo jesteś, zdaje się, na próbach rozmaitych zaangażowany. Witam cię i bardzo się cieszę, że z nami jesteś. Wspomniałem o radiu i od tego zaczniemy oczywiście. Proszę Państwa, breaking news wczoraj, czyli dwójka radiowa wreszcie zmieniła, przepraszam, już ustawiam narrację, nie jak wreszcie, zmieniła swoje kierownictwo. Krótko mówiąc, pani Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektorka, redaktorka naczelna programu drugiego oraz jej zastępca Jacek Hawryluk z funkcji swoich zrezygnowali wraz z końcem miesiąca, w ostatnim dniu miesiąca. Natomiast pan Piotr Kościelniak został redaktorem naczelnym, nowym. Cóż, jak poinformowała dzisiaj bodaj, albo wczoraj jeszcze, rzeczniczka prasowa Polskiego Radia, zarówno pani Małgorzata Małaszko, jak i pan Jacek Hawryluk pozostaną pracownikami spółki Polskie Radio, w związku z czym pełne niepokoju pytania, które się pojawiły zarówno pod newsem, który opublikowałem na łamach Ruchu Muzycznego, jak i u mnie, podałem ten news dalej, czy Płytomania dalej będzie, czy Nocna Strefa będzie, przepraszam, czy Trybunał Płytowy będzie, no bo to są audycje, w które Jacek Hawryluk jest zaangażowany. No być może tak. Zobaczymy, jak będzie, bo zdaje się, dzisiaj odbyło się w dwójce jakieś spotkanie organizacyjne i tak dalej. Słuchajcie, myślałem o tym, jak ugryźć ten temat i jak o tym opowiadać. I mam taki komentarz, który się nie pojawił nigdzie wcześniej chyba, to znaczy mam wrażenie, że nikt nie patrzy na to w ten sposób, dlatego że jak zwykle w tego typu kadrowych zmianach w Polsce obowiązują przede wszystkim emocje i są to w dużej mierze emocje dyktowane także przez ludzi, którzy no jakoś się tam z dwójką popsztykali na pewnym etapie, mieli z nią problemy, czy mieli problemy konkretnie z dyrektorką. Wiemy, że ukazał się w Gazecie Wyborczej artykuł opisujący praktyki, które są no, straszne oczywiście, tak? To są wszelkiego typu jakieś manewry mobbingowe, to są jakieś takie historie, które po prostu budzą niesmak. Tak? One tym bardziej budzą niesmak w świecie kultury, która nie wydaje się, czy nie powinno tam takich rzeczy być, po prostu. Ja te argumenty znam, także dlatego, że oczywiście jestem częścią tego środowiska, oczywiście nie środowiska dwójki, ale środowiska muzyki klasycznej i oczywiście wiele rzeczy słyszałem, tak? I dochodziły do mnie. Jedne na prawach plotek, inne na prawach jak najbardziej sprawdzonych informacji i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że kwestie tego, czy to jest, czy się dobrze dzieje, czy się niedobrze dzieje, to po prostu zostawmy i zobaczmy, jak będzie. Jak będzie wyglądała dwójka pod nowym kierownictwem. Natomiast jeżeli tak było, jak opisuje Gazeta Wyborcza i jakieś takie straszne rzeczy się tam działy, no to pewnie całe szczęście, tak? Że ta dyrekcja się zmienia, bo nie ma nic gorszego niż takie straszne rzeczy, które trwają i trwają. Natomiast ja zwracałem uwagę na to, że i wiem, że w takiej sytuacji, kiedy właśnie rządzą emocje, tak, i kiedy większość ludzi związanych z dwójką bije brawo temu, co się wydarzyło, po prostu trudno jest o taką refleksję, tak? To znaczy o refleksję, która mówi, że zmiany kadrowe w Polsce na stanowiskach dyrektorskich wielu ważnych instytucji związanych z muzyką dokonywane są z dnia na dzień. I to rodzi bardzo wiele złych rzeczy. To znaczy, to jest praktyka, która nie powinna obowiązywać w dużych instytucjach. I Oczywiście może być tak, że taka gwałtowna zmiana jest pozytywna. To znaczy może być tak, że zakończą się z dnia na dzień złe praktyki i chwała Bogu, świetnie, wejdzie ktoś, kto jest silnie związany z zespołem, zaprowadzi porządek, nie wiem, odkręci wiele złych decyzji, zrekonstruuje zespół tak, aby działał lepiej, prawda, bo pojawiały się też głosy, że pani dyrektor rozbiła stary zespół dwójki i tak dalej, prawda? Jakby super, świetnie. Ale równie dobrze może się zdarzyć coś takiego, czego świadkami jesteśmy w Operze Krakowskiej, gdzie zmiana dokonała się z miesiąca na miesiąc, to znaczy jeszcze w sierpniu, półtora roku temu, tak, dyrektorem był Bogusław Nowak, potem wszedł pan Piotr Sułkowski i zaczęły się totalnie nowe porządki, wywrócenie w zasadzie teatru do góry nogami. I teraz ja nie oceniam spraw, które są, że tak powiem, z wewnątrz, choć i tutaj oczywiście dochodzą do mnie pewne głosy, ale oceniam sytuację z zewnątrz, to znaczy jak wygląda repertuar, tak? Przecież wiecie, że efektem tej zmiany na przykład było to, że przez pewien czas opera publikowała swój repertuar tylko na miesiąc do przodu, co jest w przypadku teatru operowego aberracją, tak? Mamy sytuację taką, że w zasadzie od półtora roku pan Sułkowski rządzi Operą Krakowską i nie mamy w tym teatrze żadnej operowej premiery, bo z premier było co? Był musical o Mikołaju Koperniku i była operetka Loteria na mężów, którą zresztą pan Sułkowski również prowadził lata temu, kiedy Opera Krakowska jeszcze nie miała swojej siedziby. No, można różnie oceniać poprzedniego dyrektora, ale robił on 4 premiery w roku. I teraz, czy będziemy się, nie wiem, mówić, no fajnie, dobrze, super, jest musical, jest odświeżenie, tak? Nie wiem, ja tego musicalu nie widziałem, nie chcę się wypowiadać, nie będę się wypowiadał o rzeczach, których nie widziałem. Natomiast jeśli nawet tak jest, okej, to zmiana władzy powinna następować w taki sposób, aby utrzymać te 4 premiery, prawda? Aby utrzymać publikowanie repertuaru, nie wiem, co najmniej na kwartał do przodu, choć już zdecydowanie powinno być tak, zdecydowanie powinno być tak, że ten repertuar jest na przynajmniej pół roku, jak nie na cały rok, prawda? Już nie mówię, że wielkie teatry zachodnie publikują repertuary na lata do przodu, tylko że problem tam oczywiście polega na tym, że są inaczej jest budżet skonstruowany. To znaczy w Polsce wszystko jest budżetowane na rok, zasadniczo nie da się bardziej, tak? Nie da się rozpisać repertuaru bardziej, bo po prostu dyrektor nie wie, co będzie dalej. I wydaje mi się, że jeszcze w Polsce się nie dojrzało do tego, żeby tego typu zmian dokonywać z zachowaniem odpowiedniej amortyzacji. To znaczy tego, żeby ogłosić zmianę wcześniej, aby ten transfer przeszedł z rąk do rąk i tak dalej, i nie w takiej oczywiście atmosferze. I nie mówię, że to jest idealny komentarz do tego, co się wydarzyło w dwójce, prawda? Ale zobaczymy. Pada pytanie, co można powiedzieć o nowym dyrektorze. Ja nie wiem. To znaczy wiem jedynie, że jest z wykształcenia etnografem. Oczywiście słyszałem jego głos na antenie wiele razy. Wiem, że od 30 lat pracuje w dwójce, jest częścią zespołu i domyślam się, to jest autentycznie tylko mój domysł, domyślam się, że ta zmiana jest zmianą, w której jakby zespół oddolnie wskazał na niego lub chciał, żeby on był, jak sądzę. Bo ewidentnie nie jest to ktoś z teczki, tak? Przyniesiony z zewnątrz w trakcie trwających obecnie zmian w Polskim Radiu. Wiecie o tych zmianach oczywiście. Nie będę już tego wszystkiego powtarzał, o czym media mówią. Więc jeśli tak jest, to pewnie dobrze. To znaczy, jeśli to jest doświadczony radiowiec, i super, niech tak będzie. To oby się dwójka rozwijała, oby te konflikty, o których słyszeliśmy i czytaliśmy niedawno w Wyborczej, były już tylko kwestią przeszłości. Dlatego, że też po prostu no, dłużej klasztora niż przeora, wiecie jak jest. Zawsze każdy dyrektor powinien pamiętać, że rządzi instytucją, która najczęściej istnieje dłużej niż trwa jego kadencja i odpowiada za to, aby często dłużej niż trwa nawet jego życie istniała ta instytucja. Aha, pytanie jeszcze jest takie. Jaki może być nowy fokus, na co może być więcej uwagi? Nie mam bladego pojęcia. Nie sięgają moje kontakty aż tak daleko. Nie wiem. Nie wiem, co tam się będzie działo. Pożyjemy, zobaczymy. Następna sprawa styczniowa, którą chciałem omówić szybciutko, bowiem o tę sprawę padło pytanie. Ja już trochę, nie chcę powiedzieć, że o tej sprawie zapomniałem, ale ona już trochę przebrzmiała i myślałem, że już to mamy za sobą. Natomiast tak, padło pytanie także o to, skąd aż tyle hejtu pojawiło się w stronę reklamy Jakuba Józefa Orlińskiego. I dlaczego ironia rzekomo obraża intelekt? Pyta jedna z użytkowniczek. A chciałem właśnie mówić o tej awanturze, która wybuchła. No tak. Zatem szybciutko dla tych, którzy, nie wiem, nie słyszeli o tym. Jak wiecie, z końcem zeszłego roku w grudniu na platformie Netflix pojawił się film Maestro o Leonardzie Bernsteinie w reżyserii Bradley'a Coopera. Teraz zgarnął 7 nominacji do Oscara. Ja ten film widziałem, mam na jego temat złe zdanie. Muszę w końcu o tym napisać i chyba to zrobię. Chociaż już dużo opinii, z którymi się zgadzam, padło, więc może nie chcę być też wtórny. Zostawmy film. Natomiast polskiej premierze, tak, tego filmu, znaczy premierze w Polsce, towarzyszył spot promocyjny nagrany w Filharmonii Narodowej przez Jakuba Józefa Orlińskiego, który to słynny kontratenor udziela rad, instrukcji, jak zachowywać się w Filharmonii. Jest trochę jakby przebrany za dyrygenta, tak, bo nie występuje jako śpiewak, którym jest, tylko po prostu w roli dyrygenta się pojawia. Nawiązanie do filmu jest oczywiste, bo mówi o tym, że będzie teraz maestro etykiety, czy tam savoir-vivre koncertowego, coś w ten deseń, i będzie uczył, jak się zachowywać. Oczywiście wszystko jest w takim lekkim tonie i tak dalej. I teraz opadło pytanie, czy Maestro to film o Cooperze? Tak. To znaczy, to jest film o Bradley'u Cooperze na motywach biografii Leonarda Bernsteina. Tak bym mniej więcej to streścił. Miał long story short. Napisać recenzję w jednym zdaniu, to właśnie tak bym ją napisał. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o... Wracając do Orlińskiego. Dawno nie przypominam sobie, żeby wybuchła taka awantura wokół tego, bo tak, rzecz została opublikowana tam na YouTubie, ten klip tam jest, on tam trwa 3 minuty. Dużo ludzi napisało super, super, fajnie, no bo wiadomo, że tak, Jakub Józef Orliński ma solidny fanklub i tak dalej. Potem myśmy w Ruchu Muzycznym trochę rzucili w to kamykiem, dlatego że zapytaliśmy o zdanie Anię Proszowską-Salę. Ania Proszowska jest ekspertką od komunikacji, prowadzi szkolenia, kursy dla artystów, właśnie między innymi jak się promować, tak? Jest bardzo dobrym obserwatorem tego, jaki sposób instytucje muzyczne komunikują się ze swoimi odbiorcami. Jest też bardzo ostrym krytykiem tego i ma na temat tego spotu jak najgorsze zdanie, i ja mam również jak najgorsze zdanie. To znaczy, oczywiście, jeżeli przyjmiemy punkt widzenia, który sugeruje pytanie, które mi zostało zadane, że to wszystko jest ironiczne, no to tak, no to oczywiście ironia nie obraża intelektu, a wręcz, jak sądzę, intelektowi służy ironia, prawda? Jest impulsem takim ożywczym, powiewem, tak, dla intelektu. Tylko że moim zdaniem nie do końca ten spot jest całkowicie ironiczny. To znaczy, on nie jest zgrywą z obyczajów koncertowych, bo to, co Jakub Józef Orliński tam mówi i pokazuje, to są jak najbardziej takie mocno konserwatywne rzeczy, tak? To znaczy, wiecie, to są takie trochę uwagi dla idiotów, tak? To znaczy, że idziecie do filharmonii, no to tak, tutaj tam nie wolno jeść, szeleścić cukierkami, nie wolno, nie wiem, kibicować dyrygentowi, tak? Bo on tam niby w pewnym momencie wstaje jakiś tam szalik, prawda, z napisem Bernstein i zaczyna kibicować, jakby był na stadionie, i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w tonie takiego pouczania. Ja nie miałem odczucia, żeby to było ironiczne, tak? Inaczej bym skonstruował ironię tutaj, bym chciał się zaśmiać z obyczaju koncertowego, z całej tej, wiecie, tej etykiety, tak? Dzwoni dzwonek, wchodzimy na salę, siadamy, prawda? Jesteśmy cichutko, światła gasną, wchodzi dyrygent, bijemy brawo i tak dalej. Tam jeszcze oczywiście są takie komiczne elementy tego wszystkiego, że na początku wchodzi orkiestra, ludzie zaczynają bić brawo, kiedy wchodzi orkiestra, potem ona wchodzi bardzo długo, rozsiada się, te brawa milkną, nie, tak, zostają tak zwane brawka, potem wchodzi dyrygent, więc one znowu są mocniejsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, wiemy, o co chodzi. Jest takie zakłopotanie u niektórych, którzy powiedzmy pierwszy raz przychodzą, że nie wiedzą, czy między częściami klaskać, czy nie klaskać. To jest, wiecie, to jest wszystko wielki temat, tylko jakby to, co on tam pokazał w tym spocie, to jest właśnie takie typowe pouczanie, które się zaczyna od takiego sformułowania, prawda, że jesteście w miejscu wysokiej kultury i tak dalej. To nic trudnego, tylko musicie pamiętać o tym i o tym i o tamtym, prawda? To jest takie. Bardzo w podobnym duchu odbierałem serię filmów, którą Teatr Wielki Opera Narodowa nagrał z pewną instagramerką od Savoir Vivre. Jest taka dziewczyna, która ma tam dość spore konto i uczy, jak się tam zachowywać, Aleksandra Pakuła, zdaje się. I ona też właśnie pokazywała te rzeczy. Ja się domyślam, bo odezwało się wielu muzyków, że to jest potrzebne, tak? Że to jest potrzebne, bo publiczność nie zawsze się dobrze zachowuje, a to przeszkadza artystom. Zresztą artyści byli tymi, którzy chyba najgłośniej mówili, że fajnie, fajnie, że Orliński to powiedział. Z drugiej strony ja właśnie uważam zupełnie inaczej, bo moje stanowisko jest takie, że muzyka, świat muzyczny to jest coś, co powinno być maksymalnie otwarte, dostępne. Człowiek powinien czuć, że to jest normalny element jego życia i to, jak się zachować na sali koncertowej, to jak się tam odnaleźć, to są po prostu rzeczy, które powinno się w dzieciństwie nauczyć. No ale jeżeli nie ma w kraju powszechnego zwyczaju chodzenia do filharmonii, do opery i tak dalej, no to te zachowania nie są naturalne, tak? No to nie ma się co dziwić, że ktoś, kto nigdy nie był i idzie pierwszy raz, gdy ma 30 lat, no to może nie wiedzieć, tak? Chwała Bogu, jeśli poszedł pierwszy raz, no ale czy w tej sytuacji, jeśli poszedł, powinien być pouczany w ten sposób? No może nie, tak? Może trzeba inaczej do tego podejść. Jedną z rzeczy, które na pewno szkodzą światu muzyki klasycznej na dłuższą metę, jest zamykanie się w twierdzy, takie budowanie świątyni, która jest po prostu niedostępna. Ten rytuał na pewno tutaj nie pomaga. Stąd też jest wiele inicjatyw związanych z muzyką klasyczną, które mają to otworzyć. Jak pojedziecie sobie na festiwal Bachowski do Świdnicy, zobaczycie coś zupełnie innego. Jan Tomasz Adamus stara się o takie rzeczy. Zupełnie co innego pokazuje także Marcin Masecki na swoich koncertach. Bar Studio w Warszawie. Jak jesteście z Warszawy, wybierzcie się. Zobaczcie, że muzyki klasycznej, szeroko rozumianej, można zupełnie inaczej słuchać. I inaczej to chłonąć, prawda? Nie w ten sposób, że wszyscy się wbijamy w niewygodne garnitury i siedzimy po prostu bardzo spięci, nie wiedząc, co mamy robić, tak? I tyle. A element etykiety koncertowej to jest, wiecie, no to już tak powiem na koniec może. No to jest kwestia też tego, czy jesteśmy po cywilizowanej stronie mocy, czy nie. No po prostu. Człowiek cywilizowany powinien to wiedzieć. I już. Mam awersję do gadania oczywistości. Patrzę na listę, którą sobie zrobiłem i zerkam na zegarek, że czas leci, nie chcę omawiać wszystkich wydarzeń stycznia. Jedną z rzeczy, które są nowe w szafie i będą, jest newsletter dla mecenasów Szafy Melomana. Ten newsletter otrzymuje się od drugiego progu wsparcia, czyli chyba od 30 zł, więc jeżeli macie ochotę takie coś dostawać co miesiąc, podsumowanie z moim komentarzem, to bardzo serdecznie Wam to polecam. I taki newsletter będzie co miesiąc wychodził. Tam będzie więcej, tam omówię parę dodatkowych spraw. Ale zanim przejdę do pytań, to widzę, że są głosy jeszcze. Szymon pisze, z tym, że komórka dzwoni, co się zdarza. Pamiętam, jak w Sewilli na Cozy Fan Tutte nagle zadzwoniła komórka i tak mnie i tenora to rozproszyło, że się zacięliśmy. Tak, akurat powiem szczerze, Jeśli chodzi o telefony, ten sygnał, który często pojawia się w filharmoniach czy w operach, aby wyłączyć telefon, czy tam wyciszyć i tak dalej, jest potrzebny. Nie tylko z uwagi na... I tutaj w ogóle bym się nie odwoływał do kwestii wychowania, tak? Do kwestii obyczajów. To jest po prostu kwestia tego, że ludzie o tym zapominają. Zwyczajnie zapominają i nie robią tego. Więc to przypomnienie na parę minut przed rozpoczęciem koncertu jest potrzebne. I tak, należy to robić. Zwyczajnie tak. I no oczywiście z tym były różne metody radzenia sobie. Pamiętamy jak... że były sytuacje, w których artyści zaczęli nawet improwizować, tak? Sygnał na przykład, który usłyszeli na słynny sygnał Nokii. Były momenty, w których artyści przerywali występ i mówili, że nie, dalej nie będą grać, bo ich to obraża. Się nie dziwię, tak? Bo taki dzwonek telefonu odzywający się, szczególnie jeszcze odzywający się uporczywie, długo, którego ktoś nie wyłącza, no to jest okropne, no po prostu to jest okropne. Tak. Przejdźmy do pytań. Przejdźmy do pytań. Zacznę od niemuzycznego pytania, tak żebyśmy na sekundę się sobie odpoczęli od muzyki, zaraz do niej wrócimy. Pada pytanie, skąd pasja do piór? Czy to jest miłość, czy mam ulubione modele? I jest jeszcze komentarz. Mnie fascynuje, że niektóre modele, mechanizmy w ogóle się nie zmieniły. To ukryta pamięć dawnego świata. Tak, to jest bardzo ładnie... napisane, to jest ukryta pamięć dawnego świata, ale dla mnie nie do końca. To znaczy, ja nie uprawiam piórami retromanii. To znaczy, nie piszę piórem dlatego, że tak bardzo tęsknię za przeszłością, że sobie wynajduję jakieś jej elementy, obudowuję się nimi dookoła, prawda? I to jest, jak mówił Waldorf kiedyś o swojej słynnej czerwonej kamizelce, pancerz przeciwko chamstwu tego świata. To jest po prostu dla mnie przedmiot, który jest ze mną odkąd pamiętam. To znaczy, jak się uczyłem pisać, to uczyłem się pisać piórem. Oczywiście tym piórem było jakieś chińskie pióro zapewne, czy tam nie pamiętam, jakie było moje pierwsze pióro. Czy jakiś Zenit może, czy coś w ten deseń. Nie zaczynałem przygody z piórami od Mont Blanca. Więc uczyłem się pisać piórem. Nauczycielka moja w podstawówce, kto jest z Cieszyna, doskonale to nazwisko zna, Aldona Cebula, legenda nauczania w Cieszynie, w czwórce cieszyńskiej uczyła, pisała piórem. Doskonale pamiętam, bo siedziałem jako bardzo pilny uczeń w pierwszej ławce, doskonale pamiętam leżącego przede mną Mont Blanca chyba 22 albo 32. Tak. I od mojej Gosi dostałem takie pióro. Mam. Więc to jest prawie dokładnie to samo, którym pisała Aldona, więc to jest piękne i strasznie sobie je cenię. Uważam je za jedno z najważniejszych, jakie mam, o ile nie najważniejsze, jakie w ogóle mam w swoim niewielkim zbiorku, bo też nie mam tych piór bardzo dużo. Ja nie jestem kolekcjonerem piór, to znaczy nie zbieram tak, żebym miał na przykład, nie wiem, jakiś jeden model i 30 kolorów, tylko po prostu mam i używam. To jest dla mnie przedmiot codziennego użytku. Bardzo rzadko kiedy piszę długopisem. W ogóle wszystko piszę piórem. I żeby to w ogóle jakby dało radę, zaraz wam to znajdę i pokażę. O, jest. Mam takiego Parkera Duofolda International, rok 1990, czyli mój rocznik. A tyle lat co ja, dokładnie. I to jest pióro, które służy do tego, że ono chodzi ze mną wszędzie. Jest w kieszeni kurtki, koszuli, w notesie. Po prostu to nie jest przedmiot, który bym jakoś tam tak fetyszyzował. Wiecie, że to leży tylko na biurku, tylko podpisuję tym ważne umowy. Tym się wszystko pisze po prostu. A dlaczego pióra, nie długopis? Prosta sprawa. Weźcie sobie kiedyś kartkę A4 i spróbujcie napisać cztery kartki A4 zwykłym długopisem, jakimś, nie wiem, Zenitem albo coś takiego. Ręka wam odpadnie. Pióro, dobre pióro z dobrą stalówką, to można pisać i pisać. Ja pierwsze chyba 2 czy 3 solowe odcinki szafy napisałem piórem po prostu. I tak, no, to jest takie pisanie, że trzeba było 3 razy tankować w międzyczasie. Także po prostu to jest naturalna rzecz. I tyle. Także bardzo polecam pióra wieczne. One są rozmaite, w sensie to jest piękny i wielki świat. Ostrzegam, że złą konsekwencją wchodzenia w ten świat, czy z takim side effectem może być to, że na to zachorujecie i będziecie po prostu chcieli kolejne i kolejne, a to może zrujnować budżet, jeżeli nie ma umiaru. I warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, nie zawsze pieniądz równa się jakość, to znaczy nie trzeba kupić od razu pióra za 3000 zł, żeby się nim cieszyć i mieć dużą radość z tego. Są świetne japońskie pióra marki Sailor, marki Platinum, za które nie zapłacicie więcej niż 1000 zł, a są to pióra, którymi możecie pisać do śmierci i o jeden dzień dłużej. Wracamy do muzyki. Dlaczego moim zdaniem w Polsce gra się głównie Verdiego i operetkę? Myślę, że bardzo wielu dyrektorów oper by się teraz oburzyło. Szczególnie takich, którzy wystawiają inne rzeczy niż Verdi i operetki. I starają się o to. Natomiast mam wrażenie, że ja bym troszeczkę to pytanie przeformułował. To znaczy w takim sensie, że gust polskiej publiczności jest w dużej mierze nastawiony na Verdiego i operetkę. Bardziej chyba na Verdiego niż na operetkę, bo operetka to jest jednak coś, co nie w każdym mieście w Polsce tak samo chyba jest popularne i nie wszędzie jest takie ciśnienie na to. Natomiast jeśli jest preferencja w tę stronę... Okej, dobra, podam wam pewien przykład. Kiedyś w operze krakowskiej, w czasach, gdy tam pracowałem, grana była Joanna d'Arc na stosie Onegera. I to jest dzieło z lat 20., dobrze pamiętam? Niech mnie ktoś poprawi, jeżeli się mylę teraz. To jest 20., może 30. lata. To nie jest jakaś, wiecie, atonalna muza, awangarda, jakieś straszne kombinacje. Nie, to jest monumentalne, piękne oratorium, które się da wystawić jako operę też, tak? Ono jest takie dramatyzowane, zresztą ma też oprócz partii śpiewanych, churalnych, wielkiej orkiestry, i to z orkiestry z falami Martenota i w ogóle i tak dalej. Natomiast są też partie aktorskie, dramatyczne, no piękne, no wspaniała rzecz. I pamiętam, że z jednym z artystów rozmawiałem w trakcie przerwy i powiedział mi, że takie nowoczesne rzeczy są straszne. To po prostu to nie można tego wytrzymać. Trzeba śpiewać piękne, klasyczne rzeczy. Ten XX wiek, ta nowoczesność to jest w ogóle okropne. Ja sobie pomyślałem, Boże, dzieło ma 100 lat, a my dalej uważamy je za nowoczesne. No, więc tak. Tutaj donoszą z Poznania, że opera poznańska Verdi mało operetki nie i żyjemy. No i świetnie, no, bardzo się cieszę. Na pewno u starszego pokolenia publiczności polskiej przeważa ten przechył w stronę Verdiego czy Pucciniego, to jeszcze tutaj oczywiście jego by trzeba było dopisać, co jest w dużej mierze efektem wieloletniej, intensywnej działalności Bogusława Kaczyńskiego. Tak uważam, bezpośrednio. To jest bezpośredni powód. I nie będę tego bardziej rozwijał, dlatego że, uwaga, zapowiadamy, będzie odcinek w szafie o Bogusławie Kaczyńskim. Zabieram się do niego, jakbym szedł po prostu na Antarktydę, na wielką wyprawę. Obłożyłem się książkami, artykułami i tak dalej, bo temat jest strasznie złożony. To znaczy, skala wpływu Bogusława Kaczyńskiego na... Nie, biografia. Nie będzie biografii. Nie będzie biografii Kaczyńskiego. Ja próbuję cały czas opowiedzieć o Bogusławie Kaczyńskim z zupełnie innego punktu widzenia. Czyli próbuję opowiedzieć o tym, jaki wpływ on wywarł na polskie gusta, tak, operowe. Jaki wpływ on wywarł na kształt sceny operowej w Polsce, bo mimo, że go już parę lat z nami nie ma, to duch jego zaiste unosi się nad wodami. Tak uważam. I następne pytanie. Dlaczego tak ważne jest... Przepraszam. Wróć, jak mówił klasyk. Wiodące tendencje muzyczne w Pradze. Co interesującego, nowego, innego niż w Polsce, wartego posłuchania i zobaczenia? Tak, mamy praskie pytanie, bardzo mnie to cieszy. Odpowiem na to na razie bardzo oględnie, dlatego że jestem ledwie kwartał w Pradze i był to dla mnie bardzo zapracowany kwartał, więc więcej czasu spędziłem przy biurku niż na tak zwanym mieście, ale mam zamiar się poprawić i więcej brać udział w koncertach, wydarzeniach itd., itd. Z tego, co już wiem i z tego, co już zdążyłem się zorientować i tego, co obserwuję, przede wszystkim mamy do czynienia z różnicą o charakterze mentalnościowym. To znaczy, Praga jest miastem międzynarodowym, jest stolicą. Gdy się idzie przez Pragę, język czeski słychać na równych prawach z językami angielskim, niemieckim, francuskim, ukraińskim oczywiście również, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym tutaj jest inne podejście do kultury muzycznej, w tym sensie, że kultura muzyczna i muzyka klasyczna jest sprawą bardziej naturalną, mam wrażenie. W mniejszym stopniu obwarowaną etykietą elitarności. Gdy rozmawiałem z moim praskim kolegą, powiedział mi, że z jego znajomych, którzy nie są związani w żaden sposób z muzyką klasyczną, pojawiła się Toska na naszym nagraniu. Toska, która jest niestety chora. Tak, zobaczcie kotka. Kotek jest niestety chory i staramy się pomóc. Ma jakieś tam, brzuszkowe problemy. Więc wracając, jeden z tych znajomych mówił, że niezależnie od tego, czy to są osoby związane z muzyką klasyczną, czy nie, to każdy co najmniej raz w ciągu ostatnich tam 2-3 miesięcy był w filharmonii albo był w operze, bo po prostu tam się chodzi, bo tam się spędza czas wolny, tam zwyczajnie. Ktoś pisze, że w Pradze jest mało wydarzeń. Nie. Przepraszam, nie zgadzam się z tym. Jest taka strona operaplus.cz. Proszę sobie na nią wejść i nawet przy nieznajomości języka czeskiego można skorzystać z translatora, zobaczyć sobie. Oni wypuszczają co tydzień taki post, taki tekst, który nazywa się tam co się dzieje w tym tygodniu w muzyce klasycznej i starają się objąć większość wydarzeń, które się rozgrywają. W samej Pradze średnio tygodniowo dzieje się tam 5, 6, 7 rzeczy różnych. Jest Akademia Muzyczna, na której są regularnie koncerty. Są koncerty w kościołach. Jest Rudolfinum. Praszki Symfonicki Orchestr, czyli Orkiestra Symfoniczna Miasta Pragi. Jest Opera Narodowa. Jest Stawowskie Divadlo, które jest częścią Opery Narodowej, ale gra swój trochę repertuar. Proszę Państwa, w tę niedzielę Ullmann, Cesarz Atlantydy, między innymi, rozbity dzban. Więc to jest piękne rzeczy się tutaj dzieją. Tu naprawdę jest w czym wybierać. Tu naprawdę jest na co chodzić. Życie muzyczne jest wspaniałe. 5 lutego Andras Schiff, 8 lutego Yujia Wang. Jest czego słuchać. Ostatnio 1 lutego Mitsuko Uchida. Niedawno opisałem wam Giovanni Antonini. Tak, więc to tętni życiem. Tutaj naprawdę jest się czym zainteresować. Dobrze. Mamy jeszcze co najmniej kwadrans, bo tak mniej więcej przewiduję, że jeszcze kwadransik sobie porozmawiamy. To jeszcze o muzyce, zanim znowu przeskoczymy do świat. Pada pytanie, jak się mieszka w Kłodzku. To nie jest chyba pytanie, mam opowiedzieć o swoich dawniejszych doświadczeniach. Pominę to milczeniem. Dobry pomysł na skopiowanie, co się dzieje w kulturalnej Polsce. Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest interesujące. Można by było się tym zająć, przy czym oczywiście to wymaga dość dużo pracy, prawda? Bo zebranie wszystkich informacji. Polska jest proporcjonalnie większym krajem, więc filharmonii i teatrów operowych ma więcej. Jak się doliczy do tego orkiestry i tak dalej. Ale tak, to myślę, że jeżeli się dysponuje odpowiednimi zasobami, można byłoby przygotowywać coś takiego. To teraz tak, pytanie muzyczne. Szukamy pytania muzycznego. O, to jest bardzo dobre pytanie. Ono jest troszkę dłuższe, więc będę czytał. Pada pytanie, czy jestem w Pradze. Tak, od października. Nie, nie szkodzi, nie ma sprawy. Ja już jestem w Pradze, tak, od końca października. Wpadły mi ostatnio w ręce eseje Piotra Wierzbickiego dotyczące próby zidentyfikowania stylu Chopina, migotliwy ton. Pozycja dosyć odważna, nawet lekko prowokacyjna. Padają w niej słowa, z którymi jeszcze nie wiem, czy się zgadzam, ale obok których na pewno obojętnie przejść nie mogę. Proszę o komentarz. A teraz te słowa z tej książki. Mimowolnie Chopin wyrządził wielką krzywdę polskiej muzyce, bo wpadła w kolejny popłuczyn postchopinowskich. Brali z niego zewnętrzną łatwiznę. Brahms wyszedł spod skrzydeł Schumana. A kto wyszedł spod skrzydeł Chopina? Nikt. Pewne harmoniczne rozwiązania u Wagnera mogą wynikać z wynalazków późnego Chopina. Młody Skriabin, młody Szymanowski tworzyli pod wpływem Chopina, ale to są rzeczy wtórne. Ojej, mam tę książkę tutaj. Mam ją, tu jest. To jest właśnie to. To jest Piotra Wierzbickiego, esej o stylu Chopina. Powiem wam tak, nie polecam tej lektury. To nie jest dobra książka. A opinia, która została tu wyrażona, pomijając już jej straszliwą pryncypialność i całkowite wyciągnięcie z kieszeni, żeby nie powiedzieć, że z innego miejsca, na przykład takiego, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę, to jest tak, że wszystko w tym cytacie się nie zgadza. To znaczy tak. Po pierwsze, oczywiście, że Chopin miał uczniów. Miał ich wielu. To byli ludzie, którzy w dużej mierze ukształtowali później pewne kwestie związane ze stylem pianistycznym w XIX wieku, następnie w XX wieku. Jeżeli istniał jakiś kompozytor, który po tej linii bardzo oryginalną, interesującą muzykę pisał, to istniał. No, istniał. Raul Koczalski chociażby, o którym myślimy dzisiaj bardziej jako o pianiście, ale przecież on wrócił jako kompozytor również. I coraz więcej jego muzyki się odkrywa. Szkoła Karola Mikulego, ucznia Chopina, przecież była szalenie ważna. Spod jego ręki wyszło wielu znakomitych pianistów. Więc jakby i to oczywiście, że miało wpływ także na ich kompozycję. Stwierdzenie, że Brahms wyszedł po prostu spod skrzydeł Schumana, też jest bez sensu, bo to nie jest prawda. Oczywiście, że tak, Szymon Mechliński właśnie zwraca uwagę też na Mikulego. Oczywiście, że Schumann i Brahms, ich drogi się bardzo mocno związały i tak dalej, no ale nie można powiedzieć, żeby twórczość Brahmsa w całości wyrastała z Schumana. No to nie jest prawda. Kolejna sprawa, czy jakieś rozwiązania u Wagnera wynikają z Chopina? No, może tak, może trochę, prawda, ale to jest zupełnie inny świat. No i wreszcie, Skriabin i Szymanowski, no ja rozumiem, że młodzi, tak? Rozumiem, że początkowa twórczość. To przecież na litość boską twórczość większości młodych kompozytorów jest wtórna. To znaczy, mam na myśli te początkowe etapy, prawda? Zawsze na kimś się ktoś wzoruje, ale przecież i jeden, i drugi całkowicie mieli swój język. Dalej, właśnie jest z nami Szymon Mechliński, to niech sam potwierdzi, czy w polskiej muzyce XIX wieku wszyscy byli niewolnikami Chopina, bo moim zdaniem nie do końca, prawda? Więc wiecie, to jest wszystko takie, to jest strasznie łatwe, tak? Ja nie wiem, dlaczego tak mam wrażenie czasem, że jeżeli ktoś, bo Wierzbicki nie jest, jeśli dobrze pamiętam, on nie jest chyba, czy to nie jest książka oczywiście muzykologiczna, tak? Ale też nie wychodząca spod pióra zawodowego. Ach, dobrze, nieważne. W każdym razie jest taka tendencja, że jeżeli ktoś, kto jest intelektualistą, zabiera się potem za muzykę, uwielbia takie ostre tony rzucać, nie? Takie po prostu takie sądy, łup, nie? Między oczy. No, tutaj to Bach to taki jest, a Chopin to jest taki, kropka, dzięki, cześć, nic więcej. Nic takie nie jest, w sensie nic nie jest czarno-białe. Trzeba dużo więcej się trzeba dużo więcej się zagłębić, żeby zobaczyć, jak jest naprawdę. Jeśli o tym mówimy, to znaczy jeśli mówimy o książkach o muzyce, to padło pytanie także, czy znam książki Scrutona o muzyce, Rogera Scrutona, i czy mógłbym się podzielić opinią. To jest oczywiście temat na większy tekst, tak naprawdę. Mam tutaj akurat pod ręką Zrozumieć muzykę, polskie tłumaczenie pióra Katarzyny Marczak. Tej książki jest też ta wcześniejsza książka Muzyka jest ważna, zbiór jego esejów. To oczywiście jest zupełnie inna liga niż nasz pan Wierzbicki. Skrót, on to był zawodowiec, to był filozof muzyki, krytyk muzyczny i tak dalej. Tak, należy czytać Skrótona, uważam, ale trzeba go czytać mając świadomość, że był to człowiek o bardzo wyrazistych poglądach. Ja czasami mam wrażenie, że możecie wyczuwać, ci z was, którzy znają Skrótona, u mnie też pewne przechyły w jego stronę, bo ja nie jestem fanem muzyki filmowej na przykład, albo nie jestem fanem popu, a on miał zarówno o muzyce filmowej, jak i o muzyce popowej nie najlepsze zdanie. Natomiast jest to taka afirmacja muzyki, bo Skruton był absolutnym miłośnikiem muzyki, bardzo ją wysoko wynosił, ale to jest afirmacja muzyki Zachodu przede wszystkim. On miał bardzo złe zdanie o awangardzie, o XX wieku i w tym zakresie szczególnie mocno przypominał mi opinie, które wygłaszał świętej pamięci, niestety, to też wydarzenie stycznia, zmarły Romuald Twardowski, aby się mogły sprowadzać do tego zdania Nadii Boulanger, że to były liście, które się zbuntowały przeciwko korzeniom. On wygłaszał bardzo ostre opinie o Jekamie francuskim, o innych kompozytorach, o tym, nie wiem, na przykład twierdził, że Reich czy Glas to tam jest jakieś, nie wiem, przestrzenie pustki i tym podobne rzeczy. Więc to trzeba go czytać, bo on wiele interesujących rzeczy napisał o muzyce. Bardzo dogłębnie i pięknie potrafił pisać o Mozarcie, wspaniale o Haydnie, ale to jest taka filozofia muzyki zorientowana na muzykę zachodu. I tak, oczywiście to jest ta muzyka, którą my się otaczamy na co dzień, nie tylko my, prawda? Przypominam, w rozmowie, w którą zrobiłem z Masaakim Suzukim dla Ruchu Muzycznego, Suzuki, Dalibóg Japończyk, urodzony w Japonii, mówi, że pierwszym kompozytorem, którego usłyszał w życiu, był Chopin. Nie japońscy kompozytorzy, ale to jest oczywiście osobne zagadnienie, tak? To jest zagadnienie tego, jak wygląda kultura muzyczna w Japonii i to, że on się na przykład z muzyką japońską tradycyjną spotkał dopiero na studiach. Natomiast, ale nie należy myśleć o muzyce wyłącznie europocentrycznie, tak? Chociaż oczywiście tu jest silna dominacja, tak, Europy na świecie, jeśli chodzi o świat muzyki klasycznej. Ale należy pamiętać, że są też inni kompozytorzy i gdzieś ten horyzont u Skrutona jest trochę zawężony, bym powiedział. To jest bardzo konserwatywny badacz i bardzo konserwatywny myśliciel. Także był, przepraszam, zmarł już. Tak. Odskakujemy od muzyki na moment. Pytanie o maszyny do pisania. Drodzy moi, to jest tak. Z maszynami jest w ten sposób. Maszyna to też nie jest coś, co mi się pojawiło niedawno. To znaczy wy ją widzicie niedawno, od niedawna. W mediach społecznościowych i tak dalej. Gdzieś zacząłem to pokazywać. Też nową rzeczą jest to, że kiedy zacząłem pisać, znaczy przygotowywać się, nagrywać odcinki, tak? Solowe zacząłem robić to na maszynie. Natomiast maszyna jest w moim życiu prawie tak długo jak komputer, bo komputer był chyba dosłownie, pojawił się na rok przed maszyną w moim życiu. Przy czym to był oczywiście bardzo stary komputer, nie miałem internetu wówczas w nim. Internet znam dopiero od 18 roku życia, co ciekawe, więc ja całe dzieciństwo i szkołę średnią robiłem bez internetu. Więc ten komputer, który był, no, służył do rozrywki, do zabawy i w tamtych czasach głównie był, no, powiedzmy, na tych samych prawach, na jakich był telewizor czy radio. To znaczy był jedną z form spędzania czasu. Nie był domyślnym narzędziem pracy, nauki i wszystkiego. To jest oczywiście konsekwencja tego, że nie był podłączony do internetu. Ja zapragnąłem mieć maszynę, jak miałem tam może 10 czy 11 lat. I te historie kiedyś opisywałem już, ale chyba nie w szafie, tylko na moim drugim koncie Type O'Clock. To konto na Instagramie trochę na razie nieżywe, ale muszę je ożywić, poświęcone właśnie maszynom do pisania. które naprawiam, też staram się trochę ich zbierać. Akurat tu mam inaczej niż z piórami. Tu mam pewną kolekcję maszyn tam na górze. To tam to coś widzicie, takie walizeczki tam z tyłu, to są właśnie maszyny do pisania. Niektóre czekają na zrobienie i tak dalej. No w każdym razie, więc zakupiliśmy maszynę do pisania w ten sposób, że no, najpierw ojciec mi przywiózł z pracy maszynę, która była z jakiejś tam likwidacji w biurach Cieszyńskiego Urzędu Celnego, bo w fatalnym stanie, strasznie nie dało się na niej pisać. Myślałem, że się zniechęcę do maszyny, ale wtedy do akcji weszła moja babcia, która przez lata pracowała jako księgowa na kolei i oczywiście całe życie pracowała z maszynami do pisania i powiedziała mi, że nie, maszyny są wspaniałe, tylko pod warunkiem, że zostały zrobione w Niemczech. No i udaliśmy się na taki tour po Cieszynie, pamiętam, od antykwariatu do antykwariatu, żeby kupić maszynę i babcia mi doradziła wówczas maszynę Triumph niemiecką, wyprodukowaną w RFN-ie, niestety z niemieckimi znakami, to znaczy, nie, niestety, chodzi o to, że jak się pisało coś oficjalnie na tej maszynie, a ja na przykład na tej maszynie napisałem parę jakichś tam prac na konkursy i tak dalej, to trzeba było później dorabiać tam ogonki i tak dalej, no, ręcznie. A ma przepiękną czcionkę, mam ją oczywiście do dzisiaj, to najdłużej mam te maszyny. No i tak, no później, kiedy właśnie się podcast pojawił i tak dalej, to pomyślałem, żeby pisać, no i trochę mnie ugryzło, bo w wolnym czasie zacząłem także naprawiać te maszyny, więc trochę zbierać, trochę naprawiać i tak dalej. I tak, no i po prostu maszyny zagościły tutaj, aż się boję ruszać ten telefon, bo się strasznie boję, że to się rozsypie, ale tu właśnie pokażę wam, tu jest, o, tutaj sobie jest, tak, to jest Urania, na której leżą książki. Urania z roku 1940, najnowszy zakup. Maszyna wyprodukowana podczas wojny w Dreźnie, zakupiona w Pradze za 200 koron, czyli za 30, mniej więcej 7-8 zł. Waży 20 kilo, nikt tego nie chciał, tak sobie leżała po prostu. Kupa czyszczenia, kupa roboty, naprawiania różnych rzeczy, bo to były maszyny wielkie, takie, które pracowały w biurach. Maszyny bardzo wiele mówią o przeszłości. Wiele mówią o tym, jak były wykorzystywane. Trzeba pamiętać, że to było przez prawie wiek, prawie 100 lat, tak ważne narzędzie pracy, jakim dzisiaj jest komputer. I przypominam, że na przykład w New York Timesie, w momencie, kiedy likwidowano maszyny, kiedy wchodziła komputeryzacja, w całej redakcji New York Timesa było chyba z około 380 maszyn i dwóch na stałe zatrudnionych serwisantów tych maszyn. Więc to pokazuje, jaka to była skala, prawda? Jak ważne to było urządzenie. I w przeciwieństwie do komputerów dzisiaj maszyny były produkowane bardzo długo na zasadzie build to last, czyli one były robione po to, żeby były wytrzymałe. Były drogie, ale większość maszyn, które mam, ma przynajmniej 50-60 lat, niektóre więcej. Mam maszyny tam, które mają i setkę prawie. I one nadal działają, mimo że nie były, nie wiem, bardzo ulgowo traktowane. Ścigano się wtedy na jakość, nie na... Nie było tego modelu sprzedaży wtedy, jeśli chodzi o maszyny, jak jest dzisiaj w zakresie, nie wiem, AGD, RTV i tak dalej. 3-4 lata, gwarancja się kończy, out, następne. Nie? No, ale cóż, dawne dzieje. Powoli musimy zmierzać do końca. Szukam jeszcze, jakie są pytania. To jest bardzo ładne pytanie. Czy jest jakiś kompozytor, który niezmiennie mnie fascynuje cały czas od nowa? Mam wrażenie, że kiedyś to pytanie padło. Ono jest piękne i zarazem trudne, dlatego że takim kompozytorem, i to nie będę oryginalny, jeśli powiem, że jest Bach, prawda? Ale Bach jest dlatego takim kompozytorem z oczywistych powodów, ponieważ Bach jest przekładalny. Bach i jego muzyka pozostawia bardzo wiele wykonawcy. Bardzo wiele może zrobić z tą muzyką. I to, mówiąc o tym, że jest przekładalny, mam na myśli, że może na go grać na bardzo różnych instrumentach, na różnych obsadach i to się najczęściej udaje. Nie jest łatwo o drugiego takiego kompozytora, którego na przykład Kunst der Fuge w zasadzie niezależnie od obsady posłucham i takiej kompozycji, tak? Niezależnie od tego, jak ona będzie zagrana. Jest taka płyta, którą niedawno Narodowe Forum Muzyki wydało z Chopinem na cztery wiolonczele. I choć uwielbiam ten Polish Cello Quartet. To jest naprawdę fajny zestaw czterech świetnych muzyków, którzy mają świetne pomysły, ale ten nie jest jednym z tych świetnych. Jest to naprawdę niedobre. No, po prostu to nie jest udane. Oni włożyli w to mnóstwo pracy, grają przepięknie. To jest na poziomie wykonawczym, tam się mysz nie prześliźnie. Tylko cała koncepcja nie gra. Chopin i Bach są tutaj świetnym przeciwstawieniem akurat. Chopin ściśle osadzony w jednym instrumencie, nie pozostawiający aż tak wiele przestrzeni do interpretacji. Cała muzyka dawna taka jest. Do muzyki dawnej można tak wracać. Dlatego drugim kompozytorem, o którym pomyślałem zaraz po Bachu, który tak mnie fascynuje, czy w zasadzie nie jednym, a wieloma kompozytorami, są francuscy kompozytorzy. To jest Rameau, to jest Couperin, to jest Marin Marais, to jest Pan de Saint-Colomb. To są te przestrzenie. Ale mam tak samo z kompozytorami francuskimi XIX wieku. To jest Chausson, to jest Chabrier, Fauré. Uwielbiam wracać do kompozytorów z wielkiej francuskiej szkoły organowej, choć oni właśnie, tak, oni też mnie fascynują. Ciągle do mnie wraca symfonie organowe Widora, Wierna, Bellman, ale i z tych wcześniejszych, z XVIII-wiecznych, Lefebvre de Velay i tak dalej. To jest coś wspaniałego. No, oczywiście mój Gosek. No, tak to. Ostatnio się zagłębiłem w Lesera, przygotowując dla was odcinek o Napoleonie. To też jest cudowne. Czy jeszcze mam takiego kompozytora, do którego mogę wracać? Tak, to będzie może okropne i strasznie sztampowe, ale tak jest. Takim kompozytorem jest dla mnie też Puccini. Ja należę do tej szkoły, która Pucciniego kocha bardzo i uwielbiam jego muzykę i cały czas też potrafię coś nowego tam odkryć i wysłuchać. Ale to jest oczywiście muzyka operowa, która ma troszeczkę inaczej funkcjonuje, prawda? Bo opera jest całym wielkim przedsięwzięciem i ten Puccini moim zdaniem będzie wiecznie żywy, no bo ile razy można do niego wracać, ile razy można go prezentować, pokazywać i robić z nim różne rzeczy. To jest wspaniałe, to jest świetna muzyka. Padło pytanie, czy Scarlatti taki dla mnie jest. Nie. nie mam zamiłowania do Scarlattiego, chociaż wiem, że Scarlattiego się odkrywa podobno w odpowiednim wieku. To znaczy gdzieś się w odpowiednim wieku zaczyna czuć Scarlattiego. I może to jeszcze nie jest ten moment w moim życiu? No, to myślę, że tak. Że jeszcze do tego muszę dotrzeć. Patrzę, czy jest jeszcze jakieś pytanie, na które mogę szybciutko wam odpowiedzieć. Tak. Odpowiem jeszcze na pytanie. To będzie krótka odpowiedź, ale padła taka prośba. Czy opowiem więcej o swojej działalności podcastowej, o kosztach, przygotowaniach, literaturze, sprzęcie i o kotach? Powiem króciutko. Podcast i to, co robię w podcaście, jest rzeczą dla mnie wspaniałą i ze wszystkiego, co robię, to chyba kocham robić najbardziej, dlatego, że to jest też bardzo rozwijające i mam... przyjąłem taką ryzykowną strategię, która polega na tym, że ja nie publikuję odcinków, które uznaję, czy nie poruszam tematów, które uznaję za o, to się poniesie, tak? O, to się kliknie, o, tu będzie bomba, prawda? Ja raczej poruszam tematy, które uważam za godne poruszenia, przez co to, co robię, co piszę, jak się za to zabieram i tak dalej, to najczęściej sprawia mi dużo radości. Oczywiście bywa też obciążające. Gdy robiłem 3 odcinki o Symfonii Leningradzkiej, bardzo mocno wszedłem w ten temat i w pamiętniki z tamtych czasów, i dokumenty, i książki, i tak dalej. Oczywiście musicie pamiętać, że ja nie wykonuję każdorazowo pracy naukowej, to znaczy ja nie zamykam się w bibliotece na wiele miesięcy, żeby zbadać każdy detal, prawda? Ale staram się maksymalnie na tyle, ile jestem w stanie korzystać zawsze z prac naukowych przy przygotowaniu tych odcinków. Fachową, porządną literaturę, tak aby to, co wam daje w tym w tych odcinkach, żeby to było kompetentne, żebyście nie mieli poczucia, że po prostu przelecieliśmy przez temat i nic nie zostało, tak? Idźmy w głąb. Więc jak robiłem te odcinki, padają bardzo miłe słowa o odcinkach o Judinie na przykład, to jest kolejny taki przypadek, to bardzo się mocno to przeżywa. Tak samo mocno przeżywałem trzy części opowieści o Terezinie, tym bardziej, że akurat wiedząc, że chcę nagrać odcinek o Terezinie, pojechaliśmy do Terezina i spędziliśmy tam cały dzień chodząc i myśląc o tym, o kompozytorach tam przebywających, o artystach. Terezin robi piorunujące wrażenie. Nie dlatego, że jest tak wstrząsający jak Oświęcim na przykład, tak? Bo Terezin nie był miejscem masowej zagłady w tym sensie, w jakim był Oświęcim, czy Buchenwald, czy inne obozy koncentracyjne. To nie był obóz koncentracyjny, przede wszystkim to było getto. Aczkolwiek nie do pozazdroszczenia było bycie tam. Trzeba poczuć atmosferę tego miejsca, które się od tamtych czasów nie bardzo zmieniło, bo Terezin sam w sobie cały jest jedną wielką historyczną pamiątką, więc to, wiecie, to nie jest tak, że to jest twierdza, to jest miasto twierdza. Da się obejść w 15 minut. No, są budynki, mieszkają ludzie, są sklepy, ale to wszystko tchnie przeszłością. Ceny nieruchomości w Terezinie są niewysokie, z uwagi na to, że nikt nie chce tam mieszkać blisko. Bo to wszystko to jest przeszłość. Tam do dziś, gdy się na przykład robi remonty jakichś dachów i tak dalej, znajduje się czasem poukrywane jakieś źródła historyczne, dokumenty, listy, biżuterię, czasem jakieś, nie wiem, drobiazgi. Choć oczywiście wiele rzeczy zostało już znalezionych, albo tuż po wojnie rozkradzionych, to cały czas jeszcze na coś można trafić. To jest miejsce, które ciągle tętni przeszłością. I ono takie ma być, prawda? Tak. Ale z drugiej strony były też odcinki, przy których miałem mnóstwo radości, tak? I szczęścia. To jest odcinek o Schickeli i PDQ Bachu. Takie wesołe odcinki też się będą pojawiały. Polecam wam ten odcinek. To jest PDQ Bach, to wspaniała postać, w ogóle cudownie stworzona przez Schickeliego. I mam jakąś taką, jak mówię, zabieram się zawsze do tego z pasją i wsiąkam bardzo. To znaczy maszyna ląduje na biurko, zaczynam pisać, robić notatki, wybierać sobie, czytać rzeczy i potrafię wsiąknąć w tematy absolutnie. I to, co potem wy dostajecie, to jest właśnie efekt tego wsiąknięcia. Często na wiele popołudni, wiele wieczorów. Raczej muszę się ograniczać, żeby nie było tego za dużo, żeby te odcinki nie trwały po 2-3 godziny. Choć może kiedyś będą tyle trwały. A że fascynuje mnie i interesuje historia, to cały czas mam gdzieś w perspektywie, tylko to wymaga jeszcze zebrania środków. Tu jeszcze musimy się zmobilizować, jeśli chodzi o mecenasów, na taki wielki cykl historii muzyki w szafie. To jest coś, co chciałbym zacząć robić i robić w zasadzie dopóki będę w stanie, dopóki mi zdrowie i życie na tym świecie pozwoli. Bo zawsze miałem zamiłowanie do wielkich projektów robienia czegoś stale i bardzo, bardzo długo, niezmiennie, tak, aby stworzyć pewnego rodzaju dużą konstrukcję. Więc niech szafa trwa, niech to się rozwija. Za wsparcie serdecznie dziękuję. Wam dziękuję za uwagę. Długo żeśmy dzisiaj pogadali. Ach, mamy jeszcze pytanie, przepraszam, zanim się rozstaniemy, czy możemy się spodziewać po nowym dyrektorze artystycznym Filharmonii Narodowej wskoczenia na wyższy poziom? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak w ilości zatrudnień Krzysztofa Urbańskiego, jakie miejsce będzie zajmowała Filharmonia Narodowa. A od tego wiele zależy, bo to nie jest dyrygent, który będzie siedział tylko tam. Pamiętajmy, że on jest niedawno mianowanym szefem orkiestry w szwajcarskim Bernie. Zdaje się, że jakieś jeszcze inne stanowiska zajmuje, więc nie wiem. Na pewno jest to dyrygent, który ma wiele takich intensywnych, mocnych interpretacji do zaproponowania, ale czy to jest właściwy wybór? Bożeż ty mój, to jest strasznie trudno oceniać. Po owocach ich poznacie, wiecie jak jest. No. Ale ja mam poczucie, że w wielu polskich instytucjach, i nie mówię teraz tylko o Filharmonii Narodowej, bardzo potrzeba organicznej pracy, pozytywistycznej pracy dyrektora, który zbierze zespół i będzie z nim pracował na miejscu z pełnym poświęceniem, ciągnął go w górę. I Wydaje mi się, że gdy tak było w przeszłości, mam na myśli wielkie kadencje wielkich dyrektorów. Brzmię teraz jak Bogusław Kaczyński, on mówił o wielkich wieczorach w wielkich teatrach, ale okej, wiecie o co mi chodzi. Kord, Wit, Stryja w Filharmonii Śląskiej i tak dalej, i tak dalej. To te zespoły bardzo zyskiwały. Oczywiście oni działali w innych warunkach, to też pamiętajmy, tak? To były warunki PRL-u, inaczej kultura była finansowana, inaczej się pracowało. Oni też byli mentalnie inni, zespoły były mentalnie inne, wszystko się zmieniło. Do Polski wszedł świat Jet Conductors. Urbański jest typem Jet Conductora, prawda? Czyli wiecie o co chodzi. To jest samolot tak odrzutowy, bo on lata między. Arcyprzykład to Gustavo Dudamel, nie? Aż w końcu musiał zostawić Operę Paryską, no bo już naprawdę Los Angeles, wkrótce Nowy Jork, Wenezuela i z tą Wenezuelą to wiecie jak jest, słuchaliście odcinka, to wiecie, że to nie jest takie jednoznaczne, no ale trzy wielkie zespoły, prawda, i opera, nie? Którą facet prowadzi. No, tam się okazało, że niezależnie od tego, jak szybko latają samoloty i jak bardzo on ma dobry do nich dostęp i jak bardzo może sobie latać, no to w końcu po prostu trochę mu zabrakło tego nomen omen paliwa na tę Operę Paryską i musiał się z tym pożegnać. Pytanie teraz, czy da radę wyciągnąć Filharmonię Nowojorską z kryzysu, no ale to dopiero temat na przyszłe lata. Pada pytanie, na jaki koncert w najbliższych miesiącach warto się wybrać? Panie Grzegorzu, jest pan mecenasem hojnym i wspaniałym, szafy, dostanie pan to w newsletterze. Ja postaram się coś z tego też wrzucić na stories szafowe, aby i inni skorzystali. Raz jeszcze bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję mecenasom, dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli na live, słuchali. Bardzo było mi miło do was pogadać pierwszy raz z Pragi, pierwszy raz w nowym roku, nie ostatni. Jakiś czas jeszcze oczywiście musi minąć, aby kolejny live się pojawił, ale mam nadzieję, że to już niedługo. Kiedyś myślałem, żeby robić to co miesiąc. Dzisiaj mam poczucie, że chyba nie aż tak często, ale na pewno jak będzie dobry powód, to live'a zrobimy, bo miałem też poczucie, że fajnie się poniósł i jakieś takie dobre przyjęcie z waszej strony było live'a komentującego na gorąco wyniki konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Więc będę szukał też takich okazji, żeby wam taki live zafundować. Dzięki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję, że byliście, że słuchaliście i że wspieracie szafę. No, dostaję wiadomość, że chcemy więcej. No, bardzo się cieszę, to w takim razie będzie więcej. Cześć!